Podtrzymam się przy tym Związku Sowieckim, dlatego że jak tutaj też przyjeżdżali w ramach cyklu ludzie, którzy jeździli czy po Syberii, czy po środkowoazjatyckich republikach ZSRR, to się często przewidział taki problem, że to, co zostało po Związku Sowieckim, no to niestety podejście, czy się stoi, czy się leży, my udajemy, że pracujemy, wy udajecie, że nam płacicie, brak poszanowania dla wspólnego dobra, wynoszenie z pracy, co się da. No długo by o tym mówić, to też i problemy na naszą skalę, ale że na terenie dawnego ZSRR szczególnie odczuwalne. No i teraz ciekawi mnie, na ile oni w ramach tego swojego prozachodniego zwrotu, czy oni w ogóle jakoś świadomie z tym walczą? Starają się to jakoś przezwyciężyć?
To jest bardzo trudne, żeby to przezwyciężyć. Może byśmy się skupili na jednym z tych aspektów i to jest na przykład, czy się stoi, czy się leży, bądź aspekt w ogóle pracy, podejścia do pracy. W Gruzji jest zupełnie inne podejście do pracy i zupełnie inne podejście do pieniędzy. Absolutnie. My jesteśmy kompletnie różnymi narodami, jeżeli chodzi o to. Po pierwsze, w Gruzji żyje się wolniej. Zaczyna się dzień dużo później. Jeżeli się ktoś z kimś, z jakimś Gruzinem w Gruzji umówi na godzinę 9 rano, to jest mniej więcej porównywalne z tym, jak u nas by się umówił na 6 rano. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że Gruzin po prostu nie przyjdzie na takie spotkanie, bo nie wstanie.
Nie jest to w złym tonie i powód do obrazy?
No nie. Druga rzecz jeszcze, to są spóźnienia, jakby, które są wpisane w taki gruziński model pracy. One są oczywiste. No pamiętam, że bo ja z racji tego, że ja też pracuję w Gruzji, do pewnych rzeczy przyszło mi przywyknąć po prostu, czyli do braku punktualności, do tego, że są ważniejsze rzeczy niż praca. W trakcie pracy. Pamiętam, że organizowaliśmy jakieś szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami i dla ich opiekunów. I podczas tego szkolenia jedna pani po prostu wyszła. No więc pytaliśmy koordynatorkę ze strony gruzińskiej, co się stało i dlaczego. Ona nikogo nie poinformowała. Ona powiedziała, no musiała wyjść. No dobrze, musiała wyjść, ale minęło dopiero 2 godziny szkolenia i jeszcze przed nami 6 i dlaczego? Takie proste pytanie. A on mówi, no bo teściowa się źle poczuła i no i ona musiała wyjść, ale to nie było nikogo innego w domu? Nie, no była tam, była. Oczywiście córka teściowej jeszcze była, ale no ale ona musiała pójść, no bo teściowa się źle czuła, to jak ona będzie siedziała w pracy? I to jest jakby jeden z takich aspektów, które dla nas są absolutnie no nieakceptowalne. I w momencie, kiedy rozpoczynamy tam pracę, musimy o tym pamiętać, że tego typu rzeczy się na przykład zdarzają. Bo Polacy potrafią się na to zdenerwować.
I pomyśleć, że to my uchodzimy czasami za bałaganiarzy.
Tak, więc jakby, no i tego typu elementów jest też bardzo dużo. Spóźnianie jest taką oczywistą oczywistością, że jeżeli mamy taki plan, żeby się nie spóźniono, no to musimy im powiedzieć, żeby byli 40 minut szybciej. To po prostu powiedzieć, że 40 minut szybciej się zaczyna, to oni przyjdą akurat o tym czasie, kiedy się rzeczywiście zaczyna. I rzeczywiście tak jest. No pamiętam też taką sytuację, kiedy byliśmy umówieni z taką panią dyrektor Centrum Kultury, żeby podpisać umowę o współpracy. No i ona miała do nas zadzwonić, jak dojdzie do biura. Myśmy się z nią kontaktowali jakoś w okolicach godziny 12 w południe. No i ona nie dzwoni. Ja mówię, dobra, słuchajcie, to pojedźmy do tego biura i po prostu poczekajmy tam na nią. Może ona tam jest i zapomniała, bo mogło tak być. No i była godzina 16. No i się okazało, że pani dyrektor jeszcze dzisiaj nie przyszła do pracy.
Bez przynoszenia L4, bez wyjaśnień. Tak. Zastanawia mnie właśnie, bo to też przewijało się w pani książce, że ta okcydentalizacja, to mądre słówko, że to jest takie powierzchowne. Ciąg na zachód, że to był pomysł w pewnym momencie jakiejś części elity. Prezydent Saakaszwili, jego tam partia, czy najbliżsi współpracownicy, którzy zdecydowali, dobra, skręcamy na zachód, będziemy próbowali iść w tym kierunku. NATO, Unia Europejska, może kiedyś w przyszłości, no gdyby nie ta wojna, kto wie, może by nawet wyszło. Natomiast na ile to jest rzecz, na której zależy, no może nie całemu społeczeństwu, ale jednak dużej części. Bo to też można historyczne jakieś analogie posnuć, że Piotr I w XVIII wieku Moskwę przerabiał na zachód, bo tam bojarom brody golił, ale to było szalenie powierzchowne. A z drugiej strony Japończycy na przełomie XIX-XX wieku, czy Koreańczycy po II wojnie jednak naprawdę dogłębnie się przekształcili. No i jak jest w Gruzji tak w porównaniu?
To znaczy, no Gruzja skręciła na zachód za czasów Saakaszwilego rzeczywiście. Otrzymywali potężne dotacje i od Stanów Zjednoczonych, i od Europy. I rzeczywiście było tak, że odczuwało się to, że rzeczywiście, że Gruzja idzie w kierunku zachodu i bardzo chce do niego dołączyć. Kiedy się chodzi po ulicach Tbilisi, Gudaisi, Batumi, to drugą flagą najczęściej spotykaną obok flagi gruzińskiej jest flaga Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś jest niezorientowany w sytuacji politycznej, to naprawdę zaczyna się zastanawiać, zwłaszcza, że do Gruzji my Polacy możemy wjechać na dowód osobisty, zaczyna się zastanawiać, czy ta Gruzja przypadkiem nie jest już w Unii. kilka miałam takich pytań. Gruzja nie jest w Unii Europejskiej, natomiast podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Dzięki temu Gruzini dzisiaj mogą przyjeżdżać na przykład do pracy do Polski. Oczywiście jako tania siła robocza, ale mają taką możliwość. I proszę sobie wyobrazić, że w tym wszystkim jest potężny, z jednej strony potężny ciąg do tej Europy, ponieważ Europa w wyobrażeniu daje swego rodzaju dobrobyt finansowy, materialny. Więc jest takie dążenie, ale z drugiej strony Europa jawi się jako coś, co nam zabierze naszą własną tożsamość i coś, co ją zabije. Więc ta starsza część tego społeczeństwa nie ma ochoty na Europę i wręcz staje okoniem przeciwko temu, co się dzieje. Oczywiście rzeczywiście te materialne rzeczy weźmy, ale no, zostawcie nas w spokoju. Tak, my wejdziemy do Europy razem z naszymi umarłymi. To jakby skąd to znamy?
Można powiedzieć, że co innego jest otworzyć granicę, zrobić jakiś ruch turystyczny, robić biznes na turystyce. Trochę bardziej się już zaczynają sprawy komplikować, kiedy już zaczynamy prowadzić handel jakimiś konkretnymi dobrami, no bo tu już zaczynają wchodzić w grę takie rzeczy, nie wiem, jak jakaś kontrola jakości na tą zachodnią modłę, gdzie jakieś procedury, których trzeba przestrzegać. To jest takie myślenie, to nasze zachodnie. No, z tego, co pani mówi, no to raczej się jeszcze dosyć ciężko tam przebija. No, bo co innego deklaracja władzy politycznej, jakieś kilka podstawowych przepisów prawa, ułatwień dla cudzoziemców, ułatwień w kontaktach. No, a co innego jest to, co jest dla nas oczywiste na Zachodzie, na przykład, że czy w partiach politycznych, czy w organizacjach pozarządowych patrzymy władzy na ręce. I to już jakby jest oczywiste dla obywatela. A tam? Czy mają świadomość, że Zachód to nie jest tylko, że tam sobie zarobimy pieniążki, ale właśnie tego typu myślenie o państwu, o dobru wspólnym?
Nie jestem przekonana, czy tak jest. Też trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast patrzenie władzy na ręce w Gruzji, patrząc na cały Kaukaz, to mam takie poczucie, że w Gruzji jest świadomość akurat tego patrzenia władzy na ręce największa, jeżeli chodzi o cały Kaukaz.
Jednak Saakaszwili jednak władzę stracił.
Stracił, no właśnie. I stracił ją w sposób w demokratycznych wyborach. Mniej lub bardziej, ale bardziej demokratycznych jednak mimo wszystko. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Gruzini mają możliwość wypowiedzenia swojego zdania. Mają możliwość powiedzenia głośno, że się z czymś nie zgadzają i nic im za to nie grozi.
To nie jest Czeczenia, że tam znikną nie, bez
właśnie,
śladu.
To nie jest Czeczenia, że znikną bez śladu. To nie jest Azerbejdżan. I no, w Armenii teraz zaczęło się zmieniać, ale to jeszcze moim zdaniem jeszcze za szybko na dyskusję na ten temat.
A ile oni właśnie przejmują z takich kontaktów nieoficjalnych, międzyludzkich? No skoro mamy ten ruch turystyczny, no my tam jeździmy, mnóstwo innych ludzi tam jeździ, co oni tak zaczerpną no, na co dzień z takich kontaktów? Czy to znaczy, tak można jakoś, nie wiem, ocenić, policzyć? No policzyć pewnie nie, ale przynajmniej zauważyć.
To jest w ogóle też ciężkie do stwierdzenia, no bo patrząc na przykład na moich znajomych, którzy na przykład wyjechali do Czech, do Polski, do Niemiec, do Hiszpanii, gdzieś tam albo do pracy, albo na studia, albo w jakimś tam innym wymiarze. I potem wracają do Gruzji, to często bywa tak, że oni wracają już jakby jako inni ludzie, inaczej myślący, inaczej postrzegający pewne rzeczy, zauważający u siebie w ojczyźnie jakieś braki, jakieś rzeczy, które fajnie byłoby zmienić, żeby lżej się żyło po prostu. Ale też bywa tak, że wyjadą, wrócą. Tu, ja mówię o Polsce również jako o Europie w tym momencie, żyją jakby według zasad, do których się dostosują u nas i żyją według nich, ale wracają do Gruzji i żyją według zasad, według tego, czego nauczyli ich rodzice, dziadkowie, przodkowie. Czyli wchodzą dokładnie w te same kolejny, z których wyszli wcześniej i nie czują potrzeby zmiany. Ja nie mówię, że wszyscy, ale część jest tak.
To w jakim kierunku to według pani zmierza? No bo ja pamiętam, poczytałem sobie trochę, co tam się zmieniło po tej wojnie 2008 roku, że no spory cios w narodową dumę, no bo jednak przegrali, stracili te prowincje, poczucie zawodu, że im tam ten Zachód nie pomógł. No ale to jest już wiedza sprzed ładnych kilku lat. I co, trzymają ten prozachodni kurs? Czy to tak sobie będą dryfować leciutko?
Znaczy, ja mam teraz takie poczucie, że jednak mimo wszystko Gruzja dryfuje w stronę Rosji, a nie w stronę Zachodu. Nie można zapomnieć o ekonomicznych względach, ponieważ rynek rosyjski, na przykład dla gruzińskich produktów, jest rynkiem potężnym, na przykład dla wina. I wojna w 2008 roku uderzyła bardzo mocno w rolników gruzińskich i zamknięcie granicy z Rosją uderzyło głównie w sytuację ekonomiczną tego kraju. Więc no Gruzja trochę jest, leży, niefortunnie leży koło takiego sąsiada.
No to jest też pewne poczucie wspólnoty. Dobra, to ja w takim razie przejdę do tych Poloników, bo myśmy sobie wspomnieli na początku naszej rozmowy o tych toastach za Lecha Kaczyńskiego i on tam chyba nawet jakąś ulicę ma w Tbilisi.
Tak, i pomnik, no po głowie.
Tak, i zawsze jak przyjeżdża ktoś, kto jeździ po świecie, to ja szukam na tym świecie jakichś Poloników. No to czy są jakieś jeszcze inne Polonika? Tutaj jest nawet poczucie pewnej historycznej wspólnoty. Myśmy się tłukli z Ruskimi, oni też. My się trochę boimy tej Rosji, oni jeszcze bardziej, no bo nas to przynajmniej jeszcze to NATO ochroni i my jesteśmy więksi, oni są mniejsi, więc mają jeszcze więcej powodów do obaw. No i już jest coś takiego wspólnego. No jest ta historia sprzed tych lat 11. Może jeszcze jakieś ślady?
Polonii?
Tak.
Potężne. Taka jest potężna grupa Polonii kaukaskiej, gruzińskiej, która wylądowała na tak zwanej ciepłej Syberii jeszcze za czasów Cesarstwa Rosyjskiego. I to są ich potomkowie dzisiaj, którzy, no to jest około 3000 osób.
Świadomi korzeni?
Oczywiście, świadomi korzeni. Nie wszyscy mówią w języku polskim, ale jest część, która mówi znakomicie po polsku. Więc jakby to funkcjonuje w dalszym ciągu. Są, no przecież Dagny Przybyszewska, ja wiem, że ona nie była Polką, ale była żoną Przybyszewskiego, Stanisława, jest pochowana w Tbilisi. Jest wielki panteon, na którym są pochowani Polacy na cmentarzu kukijskim w stolicy Gruzji. Więc tak, jak najbardziej ci Polacy się przewijali często przez gruzińskie bezdroża.
A czy oni tworzą tam jakąś zwartą, zorganizowaną
tak,
grupę?
Polonia, tak? Polonia tworzy grupę. Ja nie wiem, czy ona jest zarządzana, czy tam jakby pod taką wodzą Marii Filiny. Nie jestem pewna, czy ona jest jakby szefową tego stowarzyszenia, ale tak, jest potężna Polonia w Gruzji, która działa i która się spotyka i która uczy polskiego swoich potomków.
To jeszcze jedna rzecz, która mi się tak rzuciła w oczy po przejrzeniu po niej książki. Nie Polonia, tylko sami Gruzini, ale coś takiego dosyć znajomego, to takie myślenie przy niektórych okazjach, zastaw się, a postaw się.
Tak, bo Kaukaz jest miejscem, cały Kaukaz, i to nie jest tylko Gruzja, jest gościnny i słynie z gościnności. I jak jeden z bohaterów mojej książki powiedział, że ta gościnność z czegoś wynika. Bo mi się naprawdę wydawało przez cały czas, że ta gościnność jest bezinteresowna. Otóż bohater tej książki, Merab, powiedział mi, że przez tyle wieków napadali na nas albo Persowie, albo Turcy, albo Rosjanie, albo obojętnie kto. I dla nas przywitanie takiego kogoś, jakby posadzenie go za stołem, ugoszczenie, było swego rodzaju takim zabezpieczeniem. Ponieważ my, ugaszczając tego człowieka, jakby kogoś, kto nas gości, trudniej zabić, tak? Później, albo coś mu zrobić, albo okraść, albo, nie wiem, wyrządzić jakąkolwiek krzywdę.
Czyli to taka inwestycja jakby.
Taka inwestycja, dokładnie. To jest taka swego rodzaju inwestycja, która może się zwrócić albo w życiu, albo w jakichś korzyściach różnego rodzaju. I to jest na tyle zakorzenione głęboko, że oczywiście nie każda gościna niesie za sobą myśl o zysku. To jest oczywiście, że nie, ale kulturowo ona jest też jakby wpisana w tym, że to jest nasze zabezpieczenie. I też jakby podejście właśnie do finansów gruzińskie wynika z tego, że ja pomogę dzisiaj tobie, bo ty nie masz dzisiaj pieniędzy i funduszy, ale za 10 lat ja mogę nie mieć i wtedy ja się do ciebie zwrócę.
I mogę liczyć na wzajemność, mam już solidne podstawy do tego. No właśnie, to tak ciekawi mnie, bo to jest bardzo takie handlowe myślenie. Ja nie wiem, może ja tutaj powielę jakiś straszny stereotyp za chwilę, ale Kaukaz to się kojarzy z, że bardziej wojownicy niż kupcy. No ale jednak to kupieckie myślenie widzę, że też się całkiem mocno trzyma.
Jakoś trzeba przeżyć.
No tak, nie samą szablą. Jest szczególnie jak ma się do czynienia z kimś silniejszym obok.
Znaczy, wydaje mi się, że też w tym nie ma nic złego, bo jest to jakaś forma inwestycji, tak? No pomaganie dzisiaj koledze, no bo za 10 lat ja mogę potrzebować tej pomocy, ale nie muszę jej potrzebować przecież i wtedy się nie zwrócę, żeby mi oddał, no bo jak ja nie potrzebuję pomocy, to nie. Ale mieć taką perspektywę tego, że o, jednak mimo wszystko mogę się po to gdzieś tam upomnieć za jakiś czas, gdyby mi była potrzebna ta pomoc, no jest to swego rodzaju inwestycja.
No, ale to nie ma co się czepiać, bo dzięki temu wszystkim się funkcjonuje nawet i teraz pewnie łatwiej i lżej.
Tak, da się przeżyć. Niełatwe czasy.
To tak dla naszych słuchaczy, którzy no raczej nie będą tam mieli w większości przynajmniej okazji pomieszkać zbyt długo, ale może by się chętnie wybrali. Ja bym poprosił o jakąś wskazówkę, żeby ten pobyt, jeżeli się kiedyś tam wybiorą na wakacje, żeby właśnie to nie było banalnie powierzchowne. Na co tam warto zwrócić uwagę, czemu się przyjrzeć ewentualnie, gdzie się wybrać, żeby to właśnie nie było tylko takie schematyczne, folderkowe i tylko to, co jest w każdej reklamie turystycznej.
Warto pojechać na prowincję, ponieważ prowincja nam pokaże i otworzyć szerzej oczy, ponieważ na prowincji zobaczymy wiele rzeczy, które trawi to społeczeństwo, zobaczymy biedę. Zobaczymy niestety uzależnienie od narkotyków bardzo często, ponieważ to jest potężny problem tego kraju. Zobaczymy też brak równouprawnienia, bardziej widoczny na prowincji niż w dużych miastach. Więc prowincja myślę, że dużo pokaże. Jeżeli chodzi o duże miasta, no to też warto się zapuścić poza takie utarte szlaki i wejść gdzieś tam w boczne uliczki, żeby zobaczyć rzeczywistą twarz, tak? Jakby, bo Batumi jest takim przykładem miasta. Ja bardzo lubię Batumi, ale Batumi jest przykładem miasta, które jest taką klasyczną pokazuchą. Ponieważ jest odnowiony front, ale kiedy się już wejdzie na podwórko, no to już... To jest dalekie od ideału.
Co jeszcze warto zaznaczyć? Przypomnijmy to, co było wcześniej. Jest bezpiecznie, raczej tam głowy nie stracimy.
Jest bezpiecznie, absolutnie.
Natomiast ta brzydsza twarz raczej też nie zniechęci do całości. Nie. Miejmy nadzieję. Nie. Nadal warto tam pojechać.
Prawdopodobnie nawet jej nie zobaczymy, kiedy pojedziemy na urlop, nie wiem, miesięczny, trzytygodniowy, dwutygodniowy, tygodniowy.
No, ale żeby to nie było tylko takie ulukrowane i na pokaz, zawsze warto, jeśli już się gdzieś jedzie, to trochę powąchać czegoś prawdziwego. Do takiego zwiedzania też państwa będziemy zachęcać. Gruzja, najbardziej prozachodni kraj Kaukazu. Pani Stanisława Budzisz o tym nam opowiadała. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.